Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko: Hoshang Mini. Pseudonim: Duch Studni Kanatu. Morderca w filcowym kapeluszu. Czas i miejsce działalności: Iran w latach 1954-1962. Liczba ofiar: ponad 65. Skazany na śmierć.
Dorwać bestie w RMF FM.
W historii świata jest tylko kilku seryjnych morderców, którzy mogą się pochwalić równie długą listą ofiar, co Hoshang Mini. Mimo że od aresztowania Miniego dzieli nas ponad 60 lat, jego brutalne dokonania wciąż szokują i bulwersują Irańczyków. Niestety część historii tego seryjnego mordercy odeszła w zapomnienie i obrosła w legendy, w których ciężko odróżnić, co wydarzyło się naprawdę, a co jest zwykłą fikcją. Hoshang Mini urodził się w 1936 roku w mieście Waramin w prowincji Teheran. Niewiele zachowało się informacji o tym, jak przebiegało dzieciństwo przyszłego ducha studni Kanatu. Wiadomo na pewno, że urodził się w dużej, wielodzietnej i wielopokoleniowej rodzinie. Kilka lat po narodzinach Hoshanga jego ojciec opuścił rodzinę i nigdy do niej nie powrócił. Hoshang i jego krewni żyli w skrajnym ubóstwie. Według niektórych relacji, już po aresztowaniu Hoshang miał wyznać:
bracia, wujkowie, nawet ojciec zanim odszedł, cała rodzina się nade mną znęcała.
Po osiągnięciu dorosłości bardzo długo był bezrobotny. Był typem samotnika, nie szukał towarzystwa kobiet, ani tym bardziej żony. Żył z drobnych wymuszeń, okazjonalnych kradzieży i rabunków. Mimo ubóstwa doceniał dorobek kulturalny swojego kraju. Szczególnie uwielbiał kompozytora Pawiza Jahagi i poezję XIV-wiecznego perskiego poety Hafeza. Prawdopodobnie w tym okresie po raz pierwszy objawiła się jego obsesja.
Oczyszczenie świata z zepsucia i korupcji to mój obowiązek.
Miał chwilę, gdy próbował rozpocząć uczciwą pracę. Przyuczał się na przykład do zawodu kierowcy ciężarówki, ale zazwyczaj jego zapał szybko się kończył. Wydaje się, że tylko jedno zajęcie zostało z nim na dłużej – mordowanie. Swoje pierwsze morderstwo najprawdopodobniej popełnił w marcu 1954 roku. Sprawę odkryto już po kilku dniach, gdy w Namatabadzie wyłowiono bezgłowe ciało. Znaleziono je w kanacie, czyli perskim odpowiedniku rzymskich akweduktów, starożytnej technologii, która transportowała wodę do gospodarstw domowych. Zaledwie miesiąc później w Dowlatabadzie wyłowiono kolejne zwłoki, tym razem kobiety. Schemat działania Miniego był prosty. Na ofiary wybierał łatwe cele, zazwyczaj młodych chłopców, rzadziej dorosłe kobiety czy mężczyzn. Po upatrzeniu odpowiedniego celu zwabiał go lub porywał z ulic Waraminu i prowadził w ustronne miejsce. Następnie związywał ręce ofiary, gwałcił ją, torturował i dusił. Gdy ofiara już nie żyła, odcinał jej głowę nożem i wrzucał do najbliższej studni. Takie okrutne zbrodnie powtarzały się w okolicach Waraminu przez kilka lat. Do podobnych przestępstw dochodziło także w innych, okolicznych miastach prowincji. Podczas części morderstw Miniemu towarzyszył wspólnik lub wspólnicy. Szczególne okrucieństwo bije z historii pewnej imprezy, w której uczestniczył Hoshang. Po suto zakrapianej alkoholem nocy spędzonej ze znajomymi, zaproponował towarzyszom inną rozrywkę.
Chodźcie chłopaki, mam pomysł na rozkręcenie tej imprezki.
Morderca wypatrzył na ulicy młodego chłopaka i uprowadził go. Koledzy poszli za nim. Następnie na zmianę gwałcili dziecko i cieli je nożem, aż w końcu zakatowali go na śmierć.
Ej, mało pamiętam z wczorajszego wieczoru. Co my właściwie wczoraj zrobiliśmy?
Dobrze się bawiliśmy.
Morderstwa z okolic Waraminy odbiły się szerszym echem dopiero na początku lat 60. Był to pierwszy raz, kiedy ofiarą ducha studni Kanatu padł obcokrajowiec. Wobec międzynarodowej presji policja nie mogła zamieść sprawy pod dywan jak do tej pory i rozpoczęła śledztwo na poważnie. Dokładnie zbadali okolice cmentarza w Mesgarabadzie, gdzie znaleziono ciało, ale nie zdało się to na wiele.
Nie mamy zbyt wiele, żadnych wiążących śladów, żadnych świadków, nie wiem nawet, kim jest ofiara. Prawdopodobnie obywatel Niemiec, ale nic poza tym.
Szybko wokół morderstw zaczęły urastać legendy i plotki.
Podobno to kanibal żywiący się mięsem dzieci.
Ja słyszałam, że opanował sztukę hipnozy i tak zabawia do siebie ofiary.
Bez wątpliwości zamieszane są w to jakieś ciemne moce.
Dwie ostatnie znane nam ofiary Miniego odkrył pewien urzędnik sądowy. W drodze do pracy natknął się na krwawy ślad i podążył za nim do jednej ze studni. Zajrzał do niej, ale nie był w stanie nic dostrzec. Mimo tego postanowił powiadomić organy ścigania. Policjanci zeszli do studni i znaleźli zwłoki dwóch chłopców z rękami związanymi na plecach i bez głów. Po przeszukaniu rejestru osób zaginionych udało się ustalić, że chłopcy pracowali na pobliskim targu, ale niewiele więcej. Jak więc złapano nieuchwytnego ducha ze studni Kanatu? Nie możemy być do końca pewni, bo funkcjonują dwie wersje historii jego aresztowania. Według pierwszej z nich, w święto nazywane Noruz, czyli perski Nowy Rok, w pobliżu jednej ze studni policjanci zobaczyli podejrzanego młodego włóczęgę i postanowili go przesłuchać.
Co pan tu robi?
Nic takiego.
Zdaje pan sobie sprawę, że morderca porzuca w tych studniach zwłoki. Trochę podejrzane jest to, że się pan tu kręci.
Ja? Ja nigdy nikogo nie zabiłem.
Zachowanie włóczęgi, którym był Mini, wydało się policjantom na tyle podejrzane, że postanowili go zatrzymać na jakiś czas. W rozmowach z policją utrzymywał swoją niewinność, ale z aresztu mężczyzna poprosił o widzenie z reporterem lokalnej gazety, któremu wszystko wyznał.
Pamiętam od tego Niemca, którego znaleźli na cmentarzu? To moje dzieło. Dzieciaki ze studni też.
Jednak według drugiej wersji aresztowanie Miniego przebiegało zupełnie inaczej. Wszystko zaczyna się od aresztowania pewnego mężczyzny, Hamida, podejrzanego o serię kradzieży rowerów w Teheranie. Podczas przesłuchań Hamid miał podać adres Miniego jako swojego wspólnika.
Ten człowiek pomagał mi z rowerami, ale jest też zamieszany w coś znacznie gorszego. Powinniście go sprawdzić, nazywa się Hoshang Mini.
Gdy policja przybyła pod dom Miniego, nie znaleźli nikogo. Mimo tego policjanci kontynuowali poszukiwania, przesłuchując jego znajomych. W końcu ustalili, że Hamid naprowadził ich tak naprawdę na trop ducha ze studni Kanatu. Poszukiwania trwały. Mini ukrywał się u rodziny, a gdy musiał przemieszczać się po mieście, podobno przebierał się w ubrania jednej ze swoich sióstr. To właśnie w jej domu w końcu został aresztowany. Ukrywał się w wielkiej skrzyni na ubrania. Niezależnie od tego, która wersja aresztowania jest prawdziwa, dalsza część opowieści o Hoshangu Minim przebiega tak samo. Po aresztowaniu morderca wyznał policji, gdzie znajdują się kolejne zwłoki, a także zidentyfikował niemieckiego obywatela, którego zamordował na cmentarzu w Mezgarabadzie.
Ten Niemiec nazywał się Ernst Lange. Był konsultantem ekonomicznym. Natknąłem się na niego w Teheranie. Był pijany, ale wyglądał na bogatego. Porwałem go, zawiozłem na cmentarz, zabiłem i wrzuciłem do studni tuż obok.
W zeznaniach przyznał się do 67 morderstw popełnionych w całym północnym Iranie. Aresztowanie i wyznania mordercy wywołały medialny szał. Wszystkie gazety chciały się umówić na wywiad z duchem studni Kanatu. Dziennikarze, którym się udawało, opisywali go tak.
Mini ma niezwykle spokojny sposób bycia. Kontrastuje on mocno z okrucieństwem jego czynów. Jednocześnie jest dość zaniedbanym mężczyzną, ma nieprzyjemny oddech i wygląda, jakby miał ubytki w higienie osobistej. Przy tym wszystkim ma również bardzo dziwne poczucie stylu. Jest niezwykle dumny ze swojego filcowego kapelusza.
Przez ten kapelusz w artykułach pochodzących z czasu po aresztowaniu część dziennikarzy przestała go nazywać duchem studni Kanatu i nadała mu nowy pseudonim – morderca w filcowym kapeluszu. W wywiadach z tego okresu Mini często mówi o swoim idolu.
Moją prawdziwą inspiracją był Ashgar, morderca. Chciałem jak on oczyścić ten świat z zepsucia.
Rewelacje o dokonaniach Hoshanga zszokowały jego rodzinę, która całkowicie się go wyparła i odmawiała jego prośbom o widzenie w areszcie lub o obecność podczas procesu. Obrady sądowe nie trwały długo. Mini został uznany winnym wszystkich morderstw i skazany na karę śmierci. Przed egzekucją odwiedził go jeden ze starszych braci. Mężczyźni rozstali się w gniewie.
Jak mogłeś zrobić coś takiego? Wiesz, ilu ludzi skrzywdziłeś? Ty jesteś potworem!
Ostatnim gościem Hoshanga Miniego był jego ukochany kompozytor, Pawis Yahagi. Yahagi nagrał serię 5 wywiadów z mordercą. Ze względu na drastyczne opisy, kompozytor bardzo ocenzurował wywiady w procesie montażu. ale i tak w trosce o rodziny ofiar władze Iranu zakazały jego publikacji. W grudniu 1963 roku w Tubkane odbyła się publiczna egzekucja Hoshanga Miniego oraz innego irańskiego mordercy Safara Aliego Rafimiego. Na wydarzeniu zgromadziło się wielu gapiów. Przed egzekucją Miniemu pozwolono zaśpiewać wiersz jego ulubionego poety Hafeza i wygłosić krótkie oświadczenie.
Moja śmierć niczego nie rozwiąże. Macie tylu lekarzy, idźcie i znajdźcie prawdziwą przyczynę. W samym Teheranie jest 3000 osób takich jak ja. Nie boję się.
Po egzekucji skremowane prochy zostały przekazane starszemu bratu Miniego i pogrzebane w bliżej nieokreślonej lokalizacji. W 2015 roku znany irański aktor i reżyser Zakaria Hashemi wydał książkę Ostatnia egzekucja. Jest to częściowo fikcyjna opowieść o życiu i zbrodniach Miniego. Inspiracją do jej powstania był prezent od jednego ze znajomych, kaseta z nagraniem wywiadu z najgroźniejszym mordercą w historii Iranu.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.